psy. Koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuzo Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji porozmawiamy o teorii dominacji, która, jak się okazuje, w internecie i na psich wybiegach jest wiecznie żywa. Skąd się wzięła i jak nie dać się nabrać na jej postulaty? O tym już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Tak jak mówiłam we wstępie, teoria dominacji jest wiecznie żywa. Nie wiadomo, dlaczego jest nazywana teorią, tak jakby coś miało mieć sens, skoro to sensu w ogóle nie ma i zaraz o tym będziemy rozmawiali, moi drodzy. Pokutuje szczególnie na wybiegach dla psów, ale również w internecie, szczególnie wśród osób, które nie mają kierunkowego wykształcenia dotyczącego kynologii czy też etologii psów. Każdy pies sprawiający problemy dla takich osób jest dominujący. I też zaraz powiem, że pies dominujący to jest ten, który właśnie wykazuje konkretne zachowanie, które możemy na tych wybiegach zobaczyć. Więc jeżeli chodzicie na wybiegi, lubicie wybiegi, jest to dla was forma takiego miłego spędzenia czasu i czujecie się tam dobrze, spędzacie czas ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi i z ich psami, ale czasami pojawi się ta jedna osoba, to ta audycja jest właśnie dla was. Spotkałam się ostatnio z komentarzami na jednej psiarskiej grupie, które były tak naprawdę pod kłótnią pomiędzy dwoma osobami, których psy się pogryzły na wybiegu właśnie, a konkretnie dorosła suka dużej rasy pogryzła 6-miesięcznego szczeniaka, młodego psa. Pan właściciel suki stwierdził, że zwierzę nie było agresywne, tylko próbowało dominować i to jest normalne, ponieważ jeżeli ten mały pies, mały szczeniak polizał sukę po nosie, to ona miała prawo pokazać, gdzie jest jego miejsce. Nie, moi drodzy, to nie jest normalne i na pewno się tego domyślacie, że taka sytuacja na wybiegu w ogóle miejsca mieć nie powinna. Oczywiście miejsce szczeniaka nie jest na wybiegu wśród dużych psów, których się nie zna i znacie na ten temat moje zdanie. Natomiast w przypadku psów, które są dorosłe i mogą być niebezpieczne, mogą oczywiście nie tolerować. To nie jest tak, że to jest coś złego z tą suką, że ona nie toleruje szczeniąt. Nie, każdy pies ma swoje granice, natomiast jako właściciel takiej suczki, ten pan nie powinien wchodzić na wybieg, kiedy widzi, że jest szczeniak. A z tego, co widziałam, to on wszedł i tylko się zapytał, czy to jest pies, czy suka, bo u niego to jest suka, a pan powiedział, że to jest szczeniak. A szczeniak to spoko, ona sobie poradzi. Nie, moi drodzy, czasami takie osoby do końca nie wiedzą, jakie zachowanie może przejawić ich pies. Jeżeli ktoś wchodzi na wybieg i jedynym pytaniem, które zadaje osobom, które są na wybiegu, to jest płeć ich psów, ewentualnie czy są one kastrowane, czy też nie, to ta osoba ma naprawdę mierną wiedzę na temat kynologii. Pokazuje to brak jakiejkolwiek wiedzy na temat zachowania psów. Dominacja dla takiego człowieka to usprawiedliwienie każdego zachowania, a absolutnie nie może być podstawą do tego, żeby bagatelizować agresję psa. Pies dominujący według zwolenników tej teorii to taki, który jest agresywny, kładzie łapę na innym psie, przegania inne psy, sztywno chodzi po wybiegu, pokazuje zęby, nie chce kontaktu ze strony innych psów, przepycha je, jest niemiły, i to jest usprawiedliwienie. To nie jest problem, to jest usprawiedliwienie. Jest dominujący, lubi ustawiać, więc tak się będzie zachowywać. Nic więcej, moi drodzy, którzy już jesteście na wybiegu albo którzy na wybieg wchodzicie, w jego domyśle, w domyśle takiej osoby wiedzieć nie musicie. Z drugiej strony, według takiej osoby, pies uległy to taki, który będzie uciekał, kładł się na plecy, przyporządkowywał dominatorowi. No i co więcej, dominant według takich ludzi ma prawo pogryźć takiego psa, przeganiać go, czy też ustawiać. No i oczywiście, jeżeli znajdzie się dwóch dominatorów, to te pogryzienia będą dotkliwsze, będą nieprzyjemne. No i ta sytuacja generalnie będzie bardzo, bardzo niemiła dla obu stron. Wszystko właśnie w myśl ustalenia hierarchii dominacji w stadzie. Te stwierdzenia pokazują, w jak bardzo zacofanym świecie żyją takie osoby, jak małe pojęcie mają o etologii psów. Żeby wam wytłumaczyć, skąd to się wzięło, skąd się wzięła ta cała dominacja, zacznę od początku, ale najpierw zróbmy sobie krótką przerwę.
koty i inne kłopoty.
Wytłumaczmy sobie na początek, że psy to gatunek, który całkowicie został stworzony przez człowieka. Przodkowie wilków, którzy kiedyś żyli, zaczęli podążać za człowiekiem, to z nich właśnie powstały psy. Druga grupa, która została w lesie, ewoluowała w dzisiejsze wilki. Te, które zostały z człowiekiem, zaczęły powoli uzależniać się od kontaktu z ludźmi, aż do tego stopnia, że obecnie gatunek ten nie przetrwałby na dłuższą metę bez naszej ingerencji, chociaż w sumie są niektóre badania, które dowodzą, że jednak by sobie te nasze psy poradziły. Co prawda nie wszystkie oczywiście, co prawda można powiedzieć powstałby jeden gatunek, jedna rasa docelowo, natomiast pewnie część by została. W przeszłości pies miał za zadanie pełnić po pierwsze funkcję alarmową, ale także bronić człowieka przed drapieżnikami albo też wrogimi plemionami. W tym celu przekształciliśmy zachowania łowieckie tak, żeby spełniały nasze oczekiwania. Szczekanie było wówczas na wagę złota, to ono zawiadamiało ludzi, że zbliża się niebezpieczeństwo, w związku z czym nie było już potrzebne pełnienie całonocnych wart i człowiek mógł lepiej sobie wypocząć. I zobaczcie, szczekanie zapoczątkował człowiek. Wilki nie szczekają. Wilki wyją tylko w momencie, kiedy chcą się połączyć z resztą stada albo poinformować inne stada, że ich grupa akurat jest w tym miejscu. Natomiast w przypadku psów szczekanie zostało zapoczątkowane przez człowieka. Pogoń za zwierzyną i unieruchamianie jej w trakcie polowania spowodowało, że więcej ludzkich polowań kończyło się sukcesem, czyli psy były również wykorzystywane jako pomocnicy właśnie, kiedy trzeba było złapać jakiegoś kopytnego. Można powiedzieć, że w rękach ówcześnie żyjącego człowieka pies był narzędziem. Obecnie mamy ponad 350 ras psów uznanych przez Międzynarodową Federację Kynologiczną, czyli FCI, z których między innymi możemy wyróżnić psy pasterskie, myśliwskie, gończe, psy użytkowe, ogólnie mówiąc, oraz psy do towarzystwa. Niestety bardzo często przy wyborze ras kierujemy się wyglądem, a nie tylko tym, czy zwierzę będzie odpowiednie dla naszego trybu życia. Chociaż w najpopularniejszych programach telewizyjnych o psich zaklinaczach przekonują nas oni, że rasa nie ma znaczenia, bo pies jest po prostu psem, to musimy zrozumieć, że niestety jest to informacja iście fałszywa. W zależności od tego, do czego była tworzona dana rasa, możemy mieć wzmocnione różne popędy, co w połączeniu ze źle prowadzonym treningiem może doprowadzić do poważnych problemów behawioralnych u psów. Dlatego tak ważne jest to, żeby rasę dobierać do naszego trybu życia, a nie względem tego, jaki pies nam się podoba. Oczywiście podobać nam się też powinien, ale jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę jakieś hity kinowe, jak choćby Nowość o prostym tytule Pies, czy też pies, w którym jeździł koleją, w którym Białowczarek Szwajcarski, prawda, gra tam głównego bohatera. Bardzo ważne, biorąc przez pryzmat tych filmów, jest to, żebyśmy nie dawali się nabrać. Owczarki szwajcarskie, czy też na przykład z psa owczarek belgijski, to nie jest pies łatwy, to nie jest pies dla każdego i nie przy każdej nodze będzie się zachowywał tak jak na filmie. Zawód trenera psów, który jest zwany również często treserem, znacznie ewoluował też na przestrzeni lat. Początków tego zawodu możemy doszukiwać się w latach 40. ubiegłego wieku. Szkolenie odbywało się wtedy w warunkach, można powiedzieć, bardziej zbliżonych do wojskowych. Nie miało nic wspólnego z nawiązywaniem więzi z psem. Zresztą jeszcze 20 lat temu tresura opierała się głównie na tym, żeby zwierzę potrafiło podstawowe komendy i w cudzysłowie chodziło jak w zegarku. Obecnie o wiele większy nacisk kładzie się na to, by zwrócić uwagę na emocje, które powodują konkretne zachowania. Wchodząc na psi wybieg, prawie zawsze możemy usłyszeć słowo dominujący. Zdarza się to na tyle często, że w pewnym momencie mamy wrażenie, że każde zachowanie psa, które jest odbierane jako negatywne, jest objawem dominacji, o czym już mówiłam, że gryzie dominuje, kładzie na drugim łapę dominuje, wchodzi na drugiego dominuje, warczy dominuje, grupa psów goni jednego psa, ustawia go, dominuje, on się dostosowuje do stada. Jest to oczywiście przykry obraz tego, jak bardzo nie rozumiemy naszych zwierząt, bo wszystkie zachowania, których przyczyny człowiek nie jest w stanie rozpoznać, są wrzucone do jednego worka o nazwie dominacja teoria dominacji. Powstała ona również w latach 40., kiedy obserwowano niespokrewnione ze sobą wilki trzymane w niewoli. Ponieważ naturalnie wilki tworzą grupy rodzinne, które łączą więzy krwi, trudno było oczekiwać normalnych zachowań w niezwiązanym ze sobą stadzie. Wilki te wchodziły w konflikty, atmosfera w badanej watasze była bardzo wybuchowa. Niestety obserwacje tego jednego stada były prekursorem do stwierdzenia, że stadem wilków przewodzi samiec i samica alfa, które roszczą sobie prawa pierwszeństwa do wszelkich zasobów. Pozostałe osobniki są uległe, muszą tą uległość ukazywać, ponieważ w przeciwnym razie zostaną z tego stada wykluczone albo zostaną zagryzione. Oczywiście w przypadku, gdy inny samiec albo samica chciałyby przejąć kontrolę nad watachą albo by wchodziły w konflikt z samcem lub samicą alfa. Niestety całą tę wymyśloną hierarchię dominacji człowiek przeniósł nie tylko na relacje psów między sobą, ale co gorsza na relacje człowiek-pies. W związku z tym bardzo często można spotkać się z określeniem, że pies jest dominujący albo próbuje przejąć miano alfy w naszym domu, czyli w naszym stadzie, które my niby tworzymy z psami. Niestety wiele osób lubi powielać zasłyszane na wybiegach teorie, a ta, czyli teoria dominacji, która w prosty sposób tłumaczy wszelkie niepożądane zachowania psów, zdaje się bardzo prostym narzędziem do tego, żeby zazbłysnąć prawda, wśród wybiegowych psiarzy. Natomiast w praktyce ma się nijak do obecnej wiedzy. Nie możesz pozwolić psu na to, żeby ciebie skakał. Przecież to jasny objaw tego, że zupełnie cię nie szanuje. Jeśli przy próbie zdjęcia go z siebie zawarczy, no to jest to skrajny objaw dominacji. A takiego psa należy natychmiast przydusić do ziemi, żeby pokazać mu, kto jest prawdziwym samcem alfa. To typowe zdanie, bardzo często słyszalne na wybiegowych spotkaniach. Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że teoria dominacji tak naprawdę uzasadnia stosowanie przemocy, moi drodzy. A o tym, w jaki sposób, porozmawiamy już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj o tej nieszczęsnej dominacji. A skąd się bierze to zło, moi drodzy? No głównie z miejsc, gdzie szukane są emocje. Niestety w mediach szukane są emocje, prawda? Te wszystkie talent showy, wszystkie programy telewizyjne, które mają wzbudzić w nas emocje i sprowokować nas do tego, żebyśmy oglądali telewizję. W programie telewizyjnym pokazywanym na jednej z najpopularniejszych stacji zagranicznych bardzo znana jest postać pewnego pana pracującego z psami. Człowiek ten w przepięknej otoczce miłości do zwierząt przemyca aprobatę w stosowaniu kar fizycznych wobec nich. Dzięki zaklinaczowi możemy dowiedzieć się, że uderzanie zwierząt w żebra, szarpnięcie smyczą, chwilowe podduszanie na smycza albo kopanie psa w zad jest absolutnie bezbolesne, ponieważ tak właśnie robi samiec alfa, lider stada. Psy nie mają nerwów, oczywiście, że tak. Oczywiście żartuję, prawda? I według tego pana nie jest to kara, to jest informacja mająca na celu podkreślenie pozycji w stadzie. Tego typu informacje są naprawdę ogromną tragedią psów. A dodatkowo bardzo boli fakt, że mimo zwiększania świadomości opiekunów i instruktorów szkolenia w naszym psim świecie, również wśród poznańskich trenerów znajdą się tacy, którzy będą używali kar fizycznych oraz pracy na wysokim dyskomforcie w ramach treningów z psami problemowymi, na przykład agresywnymi lub lękowymi, którzy wejdą do domu, do wielkiego psa w typie Cane Corso, podejdą do niego i jeżeli ten pies na nie skoczy, kopną go w pysk, informując właściciela, że tak robiłby samiec alfa. Nie, moi drodzy, to nie jest to normalne. Gdybyście spotkali się z czymś takim, możecie takiego człowieka od siebie z domu wyprosić i zaprosić kogoś normalnego, kto faktycznie wam z psem pomoże. Po takim jednym kopniaku Cane Corso może stwierdzić, że nienawidzi żadnych mężczyzn, którzy przychodzą do domu, że będzie się ich bał, że nie będzie chciał w ogóle mieć z nimi nic do czynienia. Wracając do teorii dominacji, nie wiadomo, kto do końca był jej twórcą, natomiast za jednego z ojców uważany jest John Fisher, autor bardzo popularnej książki Okiem psa. Fisher omawia w niej zachowania, którymi pies chce nam przekazać, chęci przejęcia kontroli nad nami, a także na przykład sugeruje ograniczenie ilości białka w diecie psa, aby zwierzę nie miało na tyle siły, żeby chcieć wchodzić za nim w walkę o władzę w stadzie. W rezultacie sam Fisher wycofał się z wszystkiego. co zapisał na kartach papieru. Natomiast niestety książkę nadal można kupić, a informacje w niej zawarte mogą prowadzić do poważnych problemów w relacji człowiek-pies. Natomiast Fisher uderzył się w pierś i wydał drugą książkę o takim samym tytule, moi drodzy, chyba z jakimś tam dodatkiem słownym, gdzie całkowicie wycofuje się z teorii dominacji i w zupełnie inny sposób opisuje faktycznie ten świat okiem psa. Więc jeżeli macie starą książkę Fischera Okiem psa, z lat 80., no to będzie to ta, można powiedzieć, niefajna pozycja. Natomiast jeżeli macie taką już z późniejszych lat, która ma taką, można powiedzieć, nowszą okładkę, a nie pieska pod miotłą takiego małego szczeniaka, no to to już jest zupełnie coś innego. Jeżeli ktoś chce, można to sobie kupić w ramach takiego, można powiedzieć, guilty pleasure, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda i nie czytał. Natomiast też po co wspierać? Chociaż oczywiście ta książka nie jest dodrukowywana już, więc być może nakład się sprzeda i wtedy już będziemy od tego trochę wolni. Wracając do naszego tematu, moi drodzy. Czasami mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą usilnie wmówić nam, że stosując się do zasad w myśl teorii dominacji, ich pies w końcu zaczął się ich słuchać. Czy jednak można mówić o tym, że działa ta teoria? No bo skoro działa na jakieś psy, no to dlaczego na naszego nie zadziała? Moim zdaniem działają nam tutaj dwie rzeczy. W przypadku bardziej delikatnych założeń teorii, jak na przykład prośba o to, żeby pies zaczekał na swoją kolej, kiedy przechodzimy na przykład przez drzwi, albo kiedy wydajemy posiłek, lub blokowanie psa w momencie, kiedy wyrywa się na spacerze i brak możliwości podejścia do psa bez wyraźnej komendy opiekuna, działa nie teoria dominacji, a wprowadzenie psu konkretnych granic i reguł, które są bardzo ważne. Oczywiście niektóre z granic graniczą z absurdem, tak? Natomiast lepsze granice i zasady jakieś niż żadne, co widać w polepszeniu właśnie zachowań psa. To nie jest tak, że psa mamy ciuciać, bo nie mamy go ciuciać. Mamy mu jasno i konkretnie wyznaczać granice, w zależności od tego, z jaką rasą mamy do czynienia. Natomiast nie mamy psa karać w sposób, który będzie robił mu krzywdę i nie mamy patrzeć na psa jako na dominanta, który próbuje przejąć władzę nad nami, nad stadem, najlepiej nad wszystkim, co się dzieje. Drugą sprawą są już bardziej radykalne założenia teorii dominacji, na przykład uderzanie psa w bok, kiedy nie słucha. Najczęściej proponowane jest dźganie psa w żebra palcem, przygniatanie psa do ziemi, tak zwany alfa roll, lub groźba zamknięcia w klatce w ramach kary, w klatce albo w łazience. Nie oszukujmy się, kiedyś klatek nie było. Te bardzo łatwo mogą doprowadzić do tego, że pies stanie się po prostu agresywny, stanie się tykającą bombą, a mimo tego są stosowane i niektórzy widzą poprawę w zachowaniach psa. Skąd bierze się ten efekt? No chyba nie znikąd. Niestety jest to spowodowane skrajnym strachem, a wiadomo, że jeżeli się kogoś boimy, to staramy się wykonać wszelkie jego polecenia, tak żeby uniknąć kary. Gdyby jakiś szaleniec złapał nas, więził i przykładał pistolet do skroni oraz groził, że jeżeli nie wykonamy danych poleceń, pociągnie za spust, to bez mrugnięcia okiem zrobiliśmy wszystko, aby przetrwać. Jest to tak zwany instynkt samozachowawczy i pies go ma. Ma o wiele lepszy i bardziej rozwinięty instynkt samozachowawczy niż my. Podobnie w jego przypadku. Pies, który czuje siłę człowieka nad sobą, będzie wykonywał jego polecenia. Natomiast nie będzie on ufał człowiekowi, a jeżeli zobaczy, że człowiek słabnie, może zacząć go atakować. Nie po to, aby przejąć dominację, nie po to, żeby stać się alfą, tylko i wyłącznie po to, żeby uwolnić się od oprawcy. Czasami zdarza się też tak, że pies, który jest bity przez najsilniejszego członka rodziny, najczęściej mężczyzny, niestety tak się zdarza, będzie atakował inne, słabsze osoby. Często w ramach usprawiedliwienia bicia psa słyszymy zdanie: pies mnie kocha mimo twardej ręki, to znaczy, że takie szkolenie nie może być złe. To fakt. Pies jest oddany, bezgranicznie, nawet swojemu oprawcy. Po pierwsze dlatego, że jest on od niego uzależniony, nie może odejść, nie jest w stanie sam przetrwać. Po drugie, pies nie myśli abstrakcyjnie, więc nie zastanawia się, że może u kogoś jest lepiej innego i akceptuje rzeczywistość, jaka została mu dana, co nie oznacza, że w rękach takiej osoby czuje się dobrze. wcale tak nie jest. Warto dodać, że w ludzkiej psychologii również opisywane są przypadki dziwnych relacji pomiędzy ofiarami a katami, na przykład syndrom sztokholmski. Jest to mechanizm, który powoduje, że osoba porwana i więziona odczuwa pozytywne emocje w stosunku do swojego oprawcy. Taka osoba jest wyrozumiała, a wręcz broni kata, zaczyna współczuć. Syndromem sztokholmskim określane są również patologiczne relacje w rodzinach i związkach, tak zwanych toksycznych, w których strona krzywdzona próbuje za wszelką cenę usprawiedliwić postępowanie strony krzywdzącej, czyli niejako dominującej. Wracając do psów, często mamy do czynienia z czymś takim, że ludzie twierdzą, że całe życie mieli na przykład owczarka niemieckiego chowanego tymi metodami, a każdy z nich był usłuchanym psem. Ale nie to, co psy, to nie jest też to, co psy w dzisiejszych czasach, moi drodzy. To nie są te same psy. To nie jest tak, że jeżeli mieliśmy psa 40 lat temu i on był usłuchany, to ten, którego mamy dziś, też będzie. A dlaczego obecne psy są w cudzysłowie niegrzeczne? O tym opowiem wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dlaczego w obecnych czasach psy są w cudzysłowie niegrzeczne? Po pierwsze, psy w dzisiejszych czasach nie mają lekko. Tak jak już wspomniałam na początku audycji, psy pracujące często wybierane są ze względu na swój wygląd. Popularne za sprawą serialów takich jak Komisarz Rex albo jego polski krewniak, czyli Komisarz Alex, owczarki niemieckie, to psy, które szczególnie po premierze naszej rodzimej serii wyrosły na osiedlach jak grzyby po deszczu. Niestety, często jest tak, że oczy bardzo chcą, ale potem nie wiadomo co, nie wiadomo jak ten temat ugryźć w kontekście dzisiejszego zabiegania, braku czasu. Efektem są niespełnione psy, których przodkowie byli wykorzystywani w policji, a teraz najbardziej wyszukaną zabawą pozostanie gonienie piłek w parku. Po drugie, jeszcze 20-30 lat temu Polska nie była tak silnie zurbanizowana jak teraz. Psy, szczególnie rasowe, miało niewiele osób. Obecnie według badań psa ma co piąty Polak. Dla zwierząt oznacza to tłok oraz ogromne problemy w komunikacji, mogące rzutować na ich zachowania względem siebie. 30 lat temu, kiedy psów było malutko, może jeden pies na 10 osób, które były na danym osiedlu, czy nawet na 20, o wiele trudniej było o konflikt, a psy na spacerach czuły się naprawdę bezpieczniej, co przekładało się na ich wzorcowe zachowanie. Wiele osób, które stosowało zasady teorii dominacji, a potem stwierdzało, że jest to błędna droga, wiele osób po prostu teraz bije się w pierś. Niestety często z relacji takich osób wynika, że ich zachowanie względem zwierzęcia obecnie pokutuje w postaci mniejszego zaufania psa, którego nie są w stanie odbudować, oraz większej chęci przebywania w gronie innych członków rodziny. Teraz zastanówmy się nad tym, jak możemy odczytywać zachowania psa, które uważamy za dominujące. Na pierwszy ogień pójdą zachowania związane z jedzeniem, ponieważ ingerencja w jedzenie przez właścicieli, szczególnie szczeniąt, jest moim zdaniem nagminna. Najgorszym i zdecydowanie najbardziej szkodliwym mitem jest to, że od szczeniaka powinniśmy móc wkładać psu rękę do miski, najlepiej po gardło, moi drodzy, po to, żeby pies nauczył się bezwzględnie oddawać nam wszystko, co dostanie. No bo tak zrobiłby osobnik niżej w hierarchii, oddałby. Przerażające jest to, że co trzeci właściciel szczeniaka albo młodego psa, u których jestem na konsultacji behawioralnej, zapytani o umiejętności psa, chwalą się tym, że mogą zwierzęciu wkładać rękę do miski, a zwierzę wtedy odpuszcza jedzenie. I oczywiście mówią to osoby dużych ras i najczęściej hodowca jest odpowiedzialny za ten mit. Apeluję do hodowców, nie powielajcie takich mitów. Jedyne, czego uczymy psa takim zachowaniem, to strach i niepewność. Dla osobników silnych psychicznie będzie to po prostu bardzo dziwne zachowanie człowieka, ponieważ psy nigdy niczego sobie nie zabierają. Z naszej strony jest to zachowanie zawsze obarczone ryzykiem ataku przez psa, nawet przez szczeniaka. Przerażające jest to, że na takie zachowanie osób dorosłych bardzo często patrzą dzieci, które później chcąc coś zabrać psu, tak jak tata, czy mama, czy wujek, po prostu zostają pogryzione. Grzebaniem psów w miejsce na siłę rozwijamy w nim ogromny stres, w związku z czym możemy wychować sobie psa broniącego zasobów, a bronienie zasobów wiąże się bezpośrednio z agresją w stosunku do właściciela i jego dzieci. Warto tutaj zrobić przerwę od tematu jedzenia i wspomnieć o jednym bardzo ważnym micie, jakoby osobnik alfa bronił wszystkiego, co jest w jego posiadaniu. Oczywiście, nie mamy tu do czynienia z czymkolwiek innym jak z wcześniej wspomnianą już obroną zasobów, która jest patologiczną zmianą spowodowaną zachwianiem dobrostanu psa. Najczęściej jest związana właśnie z grzebaniem psu w miejsce, szczuciem psa, a więc udawaniem, że coś mu zabierzemy, lub celowym, nachalnym wyrywaniem psu rzeczy z pyska. Zachowanie to jest bardzo trudne do wyeliminowania, jeśli zostanie głęboko zakorzenione, więc warto zacząć nad nim pracę, kiedy tylko zorientujemy się, że pies ma ten problem. O drugim problemie dotyczącym jedzenia i reszcie problemów, które najczęściej dotykają psów w teorii dominujących i problemów właśnie związanych z teorią dominacji, opowiem Wam po ostatniej, obiecuję, przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Drugim stwierdzeniem dotyczącym jedzenia jest to, że pies, który zabiera jedzenie ze stołu, jest dominujący w myśl zasady alfa, ma stały dostęp do jedzenia. To on decyduje, kiedy się posilić. Trzeba jednak pamiętać, że psy są z natury oportunistami. Co to oznacza? Działają według zasady, jeżeli jedzenie jest dostępne, weź je. Nikt cię nie nauczył, żeby go nie brać? Weź je. Szczególnie młode psy będą testowały nasze granice i próbowały zabierać jedzenie ze stołu. Natomiast nie jest to związane z dominacją, a z uczuciem głodu, nudą, brakiem właśnie wyuczenia danych norm u psa. Psy, które nudzą się w domu, mogą uciekać się do wskakiwania przed nim łapami na blaty też w kuchni, czy na jakieś stoły, grzebanie w śmieciach, tylko po to, żeby się czymś zająć, szczególnie jak nas nie ma, bo nie pomyśleliśmy i nic takiemu psu nie zostawiliśmy. Moi drodzy, a poza tym psy, które były nagradzane za wskakiwanie łapami na blat, mniej lub bardziej świadomie, będą miały na tyle wzmocnione to zachowanie, że potem będą to robiły nawet jeżeli nie poczują żadnego interesującego zapachu ze stołu. U mnie, w przypadku mojego Magnuma, moja ukochana mama, którą pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że nas słucha, zrobiła sobie z moim psem taką można powiedzieć, zasadę, że jak przygotowała kolację, on sobie stawał przednimi łapkami na takim, można powiedzieć, podeściku przy półce i zawsze dostawał tam jakiś kawałek białego sera, czy coś, co by mu nie zaszkodziło, szczególnie zielony ogórek. No i on teraz, nawet jak nic nie ma, moja mama staje w tym konkretnym miejscu w kuchni, kiedy ją odwiedzamy, to on już tam jest. On już tam jest, nie dopuszcza drugiego psa. Nie, to jest jego miejsce. On tutaj sobie zapracował na to, on ma to mocno wpojone. I nam to nie przeszkadza. To nie jest tak, że jakieś zachowania, które nam nie przeszkadzają, musimy psa oduczyć, bo zaraz nam wyjdzie na głowę i będzie dominujący i nas po prostu zdominuje w domu i na spacerze. Nie. Trzecia sprawa, wracając do psa i jedzenia. Według teorii dominacji pies nie może dostać jedzenia jako pierwszy, ponieważ pierwszy je alfa. Dodatkowo powinniśmy zawsze najpierw na oczach czworonoga spróbować tego, co je pies. Szczerze powiem, zawsze mnie śmieszyło to stwierdzenie, to zasada. Niejednokrotnie widziałam, moi drodzy, na konsultacjach ludzi, którzy wyciągali szczeniakowi jedzenie z miski i udawali, że jedzą. Będąc profesjonalistką, no wypadało się nie zaśmiać, ale czasami ciężko się powstrzymać. Miałam takiego pana, który kupił kość z szynki parmeńskiej i zaczął to jeść na moich oczach i ja mówię, no ale podaję losowe imię, Damian, dlaczego ty to jesz? On mówi, wiesz co, no bo lubię, to nie jest tak, że teoria dominacji, bo to jest normalnie, wiesz, ja czytałem, że to jest normalnie kość szynki parmeńskiej, więc ja lubię sobie to obgryzać, zanim pies to dostanie. Także czasami, zobaczcie, może być zupełnie inna opcja niż związana z teorią dominacji, ale ludzie też tak robią, udają, że coś jedzą, a potem podają psu, wykonują jakieś dziwne ruchy twarzą przy miejsce, potem podają psu jedzenie. Kolejność wydawania posiłku psu nie ma żadnego znaczenia względem jego zachowania. Ale jeżeli postanowimy, że nasz pies ma jeść po nas i będziemy trzymali się tych zasad, nic nie stracimy, ani my, ani nasz pies. Lepiej jest jednak dać psu po prostu jednocześnie z nami albo troszkę po nas, żeby po prostu równocześnie z nim skończyć to jedzenie. Oczywiście, jeżeli nasz pies je w trymiga, to trzeba się zastanowić nad jakimiś sposobami na spowolnienie jedzenia. Wiele osób związanych z teorią dominacji zastrzega, że z psem nie wolno bawić się w przeciąganie i szarpanie, ponieważ tak wygląda walka o dominację. Szarpanie, przeciąganie, testowanie siły. Kiedy pies wyrwie nam zabawkę z ręki, automatycznie w jego oczach jesteśmy uległymi osobnikami. Inne podobne założenia mówią o tym, że w szarpanie możemy się bawić, ale pies nigdy nie może wygrać, bo od razu pamiętajcie, przejmie władzę w stadzie. Gdyby te stwierdzenia były prawdą, to coraz sławniejsze wytwórnie szarpaków nie miałyby racji bytu, a nagradzanie w wielu psich sportach, na przykład w flyballu, stałoby się nam bardzo trudne, przyznajcie. Zabawa w szarpanie jest jedną z ulubionych zabaw naszych czworonogów. Pozwala rozładować napięcie, rozluźnić się, a w treningach działa jak magnes, pozwalając na odizolowanie od wszelkich rozpraszaczy. Nie powinno nas też martwić to, że pies warczy w trakcie szarpania, ponieważ jest to tak zwane warczenie instrumentalne i jest całkowicie niegroźne. Jest częścią zabawy psa. Szarpanie to jedna z podstawowych zabaw psa, natomiast trzeba to robić umiejętnie, tak aby nam ani psu nie stała się krzywda. Szczególnie uważajmy na zabawę ze szczeniętami, których delikatny szkielet może nie być odporny na zbyt duże przeciążenia, a do 6 miesiąca życia psa staramy się zawsze mieć rękę z szarpakiem na wysokości łopatek psa. W trakcie zabaw z psem bardzo często zdarza się nam dostać zębami od psa po rękach. Oczywiście chodzi o psa, który nie trafił w zabawkę. A kiedy podniesiemy ją za wysoko, pies może zacząć na nas skakać, żeby odebrać swoją własność. Skakanie też jest kontrowersyjne według zwolenników teorii dominacji, którzy również tutaj dopatrują się chęci zdominowania człowieka. Najczęściej jednak pies skacze, ponieważ jego zachowanie zostało przez nas przypadkowo albo celowo też wzmocnione. Na przykład zwracanie na niego nadmiernej uwagi poprzez mówienie do niego, że nie wolno, odganianiem, patrzeniem na niego. Oczywiście skakanie przy powitaniu to nieodłączna część powrotu z pracy u większości opiekunów psów. Dawniej przemocowi trenerzy jako lekarstwo kazali nadeptywać psu na łapy po to, żeby zniechęcić zwierzę do podskoków, co jeszcze oczywiście było przy okazji brutalne i nieetyczne. Psy przy powitaniu obwąchują na przykład swoje pyski, gdyż tam zapach jest najintensywniejszy. Jeżeli nie zniżymy się do ich poziomu, żeby im to umożliwić, będą chciały na nas wskoczyć. Szczególnie mówią tutaj o młodych psach. Chcą dosięgnąć naszej twarzy, chcą sprawdzić. Oczywiście skakanie na opiekunów może mieć też formę próby rozładowania napięcia, no i tego typu zachowanie zawsze powinny być konsultowane z behawiorystą, szczególnie gdy nasz pies przy okazji chwyta nas na przykład za nadgarstki, szarpie smycz albo ubrania, kiedy wracamy do domu. We wstępie audycji wspomniałam, po co między innymi zostały stworzone psy. Ich szczekanie zostało wzmocnione po to, żeby zaalarmować opiekunów o zbliżającym się niebezpieczeństwie albo przekazać informacje o pojawiającej się zwierzynie. Mimo tego nam ludziom w obecnych czasach bardzo często przeszkadza, że pies szczeka. Pomijając momenty, gdzie szczekanie przechodzi w wycie i jest skorelowane z zespołem zaburzeń związanych z separacją, to w większości psiej wokalizacji wyraża się psia ekscytacja albo radość. A mimo to wyznawcy teorii, że pies dominant szczeka, żeby pokazać, że ma nad nimi władzę, twierdzą, że jest to złe. Teoria dominacji jest bardzo wybujała i często też jest związana z chęcią przejęcia w posiadanie rzeczy albo osób. Wielokrotnie w programach Sławnego Zaklinacza, czy też innych zaklinaczy, bo jest ich naprawdę wielu, słyszymy, że pies nie powinien się kłaść w przejściach, bo w tym wypadku przejmuje władzę nad pomieszczeniem. Jednym z ciekawszych stwierdzeń zwolenników dominacji jest ta, że pies ciągnie na smyczy, ponieważ lider zawsze idzie pierwszy i decyduje o kierunku. Tak naprawdę oczywiście przewodnik grupy dowodzi, natomiast reszta trzyma się go dlatego, że chce, a nie dlatego, że musi. Przewodnik zawsze ma coś do zaoferowania, na przykład wie, jak dojść do miejsca wodopoju, wie, gdzie jest jedzenie, gdzie jest fajne miejsce do odpoczynku czy relaksu. Nasze psy ciągną z różnych przyczyn. Na przykład początek spaceru dla każdego psa jest ekscytujący. A do tego stopnia, że pies z wrażenia zaczyna ciągnąć na smyczy, żeby całym sobą łapać zapachy, widoki, które ma dookoła siebie. To jest super, moi drodzy. Natomiast ciągłe i uporczywe ciągnięcie może być spowodowane zbyt wysokim poziomem ekscytacji, albo zupełnie inną emocją, a więc na przykład lęk wynikający ze złej socjalizacji albo bardzo przykrych przeżyć w przeszłości. Kolejny mit jest bardzo znany i myślę, że każdy z nas o nim słyszał. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na spotkaniu z takim dominującym treserem i przekazujemy informację, że pies siusia w domu, niszczy wszystko, co znajdzie podczas nieobecności. Ludzi oczywiście w mieszkaniu, a na spacerze atakuje psy, rowery i ludzi. I tutaj pada bardzo ważne pytanie, wręcz najważniejsze dla takiego tresera. A czy może pies nie śpi z wami w łóżku? Na co my niczego nieświadomie odpowiadamy, no tak, od zawsze. No to wszystko jasne, pies absolutnie nie może spać z wami w łóżku, musi znać swoje miejsce, a w tym wypadku hierarchia jest zaburzona, pies robi co chce, bla, 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 bla. Potem oczywiście dostajemy jeszcze kilka innych głodnych kawałków o tym, że pies nie może wchodzić na kanapę, fotel, że pies zawsze musi wychodzić jako drugi, plus te wszystkie wcześniej wspomniane przeze mnie w audycji. Treser wychodząc kasuje niemałe pieniądze za swoje porady, a my czujemy się oszukani i z każdym dniem, kiedy pies nie śpi z nami w łóżku, wychodzi jako ostatni i ogólnie nie może robić tego bez naszej wiedzy, co wcześniej chciał, a nadal niszczy, atakuje psy na zewnątrz i siusia w domu, zamiast na spacerze, no i dodatkowo zaczyna na nas warczeć. Zastanawiamy się, co poszło nie tak i po co zatrudniliśmy taką osobę. Podsumowując, moi drodzy, teoria dominacji odchodzi powoli do przeszłości, ale niestety, tak jak już wspomniałam, wiecznie żywa jest na wybiegach, w internecie i tak dalej, i tak dalej. Zawsze kierujcie się dobrem psa, własną intuicją. Jeżeli czujecie, że szkoleniowiec proponuje wam metody mogące sprawić dyskomfort nie tylko waszemu psu, ale też i wam, nie zastanawiajcie się i poszukajcie osoby, która bez przemocy pomoże waszej relacji z psem przywrócić należyty porządek. Na dzisiaj to już wszystko w audycji, a my słyszymy się za tydzień jak zwykle po 8:00. Będzie to audycja oczywiście świąteczna, wielkosobotnia. Będzie mi bardzo miło was gościć. No a poza tym w każdy wtorek i czwartek, moi drodzy, naukowe fakty na was czekają po 10:40. Bardzo serdecznie was zachęcam, żeby i tego mojego słuchowiska słuchać. Wszystkiego dobrego na dzisiaj. Życzę wam miłego weekendu. No i przepięknej jutro niedzieli palmowej. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.